jest temat, który chciałem mówić, dlatego że chciałem dzisiaj mówić o Żydach, bo ja kocham ten temat. Chciałem mówić o powołaniu Polski w kontekście Izraela, o powołaniu Polski w kontekście Europy, ale nie czuliśmy do końca z moją żoną, że to jest temat na dzisiaj. I chcę mówić o autorytecie, który Bóg chce dać Kościołowi w tych czasach, który płynie z tego, że mamy ojcowskie serce Boga. I to jest niezwykłe, co Bóg robi w tej chwili, nawet to, co mówiłem do waszego pastora. Co Bóg robi z nami, żeby wydobyć z nas ojcowskie serce, dlatego że tylko ojcowskie serce jest w stanie sprawować właściwy autorytet w tym kraju. Kiedy patrzysz na świat polityki, próbujesz szukać ojców. I całe stworzenie woła o to, żeby pokazali się synowie Boży, ale w konsekwencji tak naprawdę chodzi o ojców, którzy będą sprawować autorytet na podstawie swojego ojcowskiego serca. I jest to pewien proces, który ja obserwuję, odkąd mam świadomość duchowego świata, który dzieje się w Polsce, że Bóg kształtuje z sierot ojców. To jest niezwykłe, dlatego że wielu z nas nie miało ojców. Wielu liderów, których Bóg powołał w Kościele w Polsce, nie miało ojców. I my wołaliśmy, niektórzy z nas, za apostołów, o ojców, którzy by byli dla nas takim przykryciem. Jedni znaleźli, ale bardzo wielu nie znalazło. I to są takie samorodki, taki twór, który wyszedł prosto z Bożego serca. Czy Bóg może to zrobić? Oczywiście, że tak. Dlatego, że my jesteśmy Jego własnością. I On może zrobić, co chce z nami. Tylko musimy Mu na to pozwolić. Więc On patrzy na to, co mówi o sobie. Ja jestem nikim, ja jestem nic, ja jestem sierotą. I mówi, a ja wzbudzę z ciebie potężnego męża Bożego i potężną Bożą kobietę. I my Polacy, jest cała nasza historia, mówi o tym, kim byliśmy. Często byliśmy nikim, często byliśmy przegrani, ale to jest czas dla Polski. To, co dzieje się w tej chwili, to jest czas dla Polski. Ja bym mógł mnóstwo rzeczy pokazywać dla was, które widzę, jak Bóg ten naród wywyższa. Na przykład ostatni piątek. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy jedynym krajem w Europie, który ma 1,1 przyrost gospodarczy. Co to do nas mówi? To, że Polska ma względy. To, że Polska na mapie, kiedy ja patrzyłem na mapę, na ten wykres tych krajów, wszystkie kraje były na niebiesko, dobrze mówię, na czerwono, a my byliśmy na zielono. To jest niesamowite. To nie mówi o tym, że Kościół Zielonoświątkowy zwycięży. Albo Islam, tak. Ale jest dar życia w tym narodzie, jest coś od Boga, co przychodzi, co powoduje, że kwitnie wszystko w tym kraju. I chwała Bogu za to. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale od 27, czytamy następujące słowa. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg. I rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. I czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają na ziemi. Znamy ten fragment biblijny. I wiemy, że on mówi o tym, że człowiek otrzymał wielki autorytet od Boga, żeby czynić sobie, tak jak tutaj jest napisane, ziemię poddaną, żeby panować nad wszelkim stworzeniem. Więc jest to niezwykłe powołanie człowieka. Jesteśmy, jak Biblia mówi w innym fragmencie, niewiele mniejsi od aniołów. Więc mamy pewien status dany nam przez Boga i nie będziemy z tym dyskutować. Ale tak jak wiemy, przez nieposłuszeństwo rodziców pierwszych, ludzie oddali autorytet diabłu. Ale też wiemy to, że przez posłuszeństwo jednego, jak mówi Biblia, przez Jezusa Chrystusa, został nam przywrócony na nowo autorytet. I my jesteśmy w procesie zrozumienia i przyjęcia objawienia i w procesie brania na nowo autorytetu nad ziemią. I Bóg uczy nas tego, nie tylko proroków, ale wszystkich ludzi, którzy znają osobiście Jezusa Chrystusa, którzy chcą podążać drogą wiary. Bóg uczy nas brać autorytet nad swoim własnym życiem, nad życiem twojej rodziny, jeżeli jesteś ojcem i matką. O tym wczoraj rozmawialiśmy z niektórymi z was. Potem nad twoim kościołem, jeżeli jesteś pastorem. Jeżeli jesteś burmistrzem czy prezydentem, nad twoim miastem. Jeżeli jesteś przywódcą państwa, nad twoim państwem. Jeżeli jesteś apostołem, również nad twoim państwem. I to jest zakres autorytetu, który ciągle się poszerza. I my jesteśmy w takim procesie poszerzania granic naszego autorytetu, kiedy wzrastamy z Bogiem. Podobnie jak Józef, że on był w takim procesie. Na przykład miał autorytet w więzieniu przez jakiś czas. Jakie nieprzyjemne miejsce. I my czasami jesteśmy w takim miejscu, że czujemy się, jakbyśmy byli zamknięci. Ale to jest miejsce, gdzie Bóg przygotowuje nas do tego, żeby wziąć większy autorytet. I to jest miejsce, które jest w ukryciu, mój ulubiony perkusisto. To jest właśnie to miejsce, że czasami Bóg musi nas postawić w takim miejscu, żebyśmy mogli wziąć od Boga charakter i powiedzieć, to Bóg uczynił. Nie ja ci to uczynił, ale Bóg to uczynił. I możemy wtedy całą chwałę oddać dla Boga i powiedzieć, ja nawet nie wiem, jak to się stało. Ja tylko byłem posłuszny. A ja mogę powiedzieć, ty aż byłeś posłuszny. I ze względu na posłuszeństwo Jezusa Chrystusa, Jemu zostało darowane imię, które jest ponad wszelkie imię. List do Filipian 4 rozdział mówi, że ze względu na to darowano Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby na to imię zgięło się każde kolano wszystkich tych istot, które tam są wymienione, pod ziemią, na ziemią i w powietrzu. To mówi o autorytecie. To mówi o panowaniu. Ale skąd on przychodzi? W jaki sposób ty możesz wziąć autorytet? Jest jedno kluczowe słowo. Może być więcej do tego, możemy to słowo obudować wieloma innymi, ale tym słowem jest słowo posłuszeństwo. Nie lubimy tego słowa, dlatego że jesteśmy Polakami, niezależnymi, walczącymi, ale mówimy o poddaniu i posłuszeństwu Bogu. To jest coś, co jest kluczem do tego, żeby wziąć autorytet, żeby zgodzić się z Bogiem, żeby nie walczyć ze swoim przeznaczeniem, żeby nie walczyć z Bogiem, ale zgodzić się z tym, co Bóg mówi o tobie. I to jest pierwszy punkt. Co Bóg mówi o mnie? Nie co mówią ludzie o mnie, nie co ja sam mówię o sobie, ale to, co mówi Bóg o mnie. I muszę znaleźć wszystkie te słowa, które są skierowane do mnie. Tego jest bardzo dużo w Biblii. I muszę w nie uwierzyć. Sprawić, żeby się stały częścią mnie. I one wtedy przyniosą życie do mojego wnętrza. I sprawią, że będę takim, jak Bóg chce, żebym był. Co to znaczy być sobą w kontekście biblijnym? To znaczy być takim, jak Bóg mnie widzi. Takim, jak Bóg chce, żebym był. I proces dojrzewania do tego miejsca polega na tym, że coraz bardziej zgadzam się z Bogiem niż sam ze sobą. Dlatego, że kiedy przechodzę koło lustra, drogie panie, i patrzę na lustro, to trudno jest mi się zgodzić na siebie samą albo na siebie samego. I musimy pokochać siebie tak, jak Bóg nas kocha. Czasami jest to trudniejsze niż kochać ludzi. Ale powiem wam tak, to jest złe słowo, które powiedziałem. Dlatego, że będziesz tak kochał ludzi, jak kochasz siebie. Jeżeli kochasz siebie tak, jak Bóg ciebie kocha, będziesz w stanie tą miłością kochać ludzi. Więc miłość ludzi zaczyna się od miłości samego siebie. To jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. I wtedy jesteśmy w stanie kochać ludzi. Ludzie nie są naszymi wrogami. Dlatego, że moja wartość jest w tym, że mój Bóg mnie kocha. I wtedy cokolwiek coś powie ktoś przeciwko mnie, to sobie myślę, jeżeli on tak mówi, to albo mnie nie zna, albo ma problem. Muszę się modlić za niego. I dochodzimy do miejsca, kiedy możemy modlić się za naszych wrogów. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy synami Bożymi. I kiedy patrzymy list do Rzymian, 8 rozdział, do Rzymian, podkreślam, do Rzymian, ciekawy kontekst, kiedy ten list był pisany. I mówimy, że i Paweł pisze, że stworzenie z tęsknotą oczekuje, żeby objawili się synowie Boży. To dokładnie mówi o takich ludziach. O czym mówiłem minutkę wcześniej. I to jest miejsce, do którego Bóg nas prowadzi. I to jest miejsce autorytetu. Ja mówię o miejscu ojcowskiego autorytetu. Więc autorytet ma bardzo ścisły związek z poddaniem i z posłuszeństwem. Przeciwieństwem poddania jest bunt. Bunt jest przeciwieństwem posłuszeństwa. I wtedy, kiedy człowiek przestał być posłuszny Bogu, oddał swój autorytet. To jest bardzo ciekawe. Wywyższenie przychodzi przez to, że jesteśmy posłuszni. Wywyższenie przychodzi przez to, że jesteśmy sługami innych ludzi. I mamy takie usposobienie. Wywyższenie przychodzi przez to, że uważamy jednych drugich za wyżej stojących od siebie. W Kościele jest to cały proces, żeby to zrozumieć. Kiedy jesteśmy w relacjach, kiedy jesteśmy blisko siebie, dzieją się czasami trudne rzeczy pomiędzy nami. Czy to znaczy, że my nie możemy być Kościołem, bo się trudne rzeczy dzieją? Odwrotnie. Jeżeli te trudne rzeczy się dzieją, to znaczy, że Bóg coś robi pomiędzy nami. Na przykład uczy nas przebaczać sobie wzajemnie i akceptować. Ja jako młody lider wiele lat temu byłem w takim zespole liderów. Powiedzmy, że to było jeszcze w kościele rzymskokatolickim. I była tam jedna taka pani, siostra moja, przepraszam, nie będę o niej mówił pani, która była w tym zespole i wszystkimi się dobrze czułem, a z nią się czułem niewygodnie. Dlatego, że jej sposób mówienia i sposób bycia był taki, który konfrontował mnie. I kiedy my się spotykaliśmy, żeby się modlić wspólnie i słuchać Boga, i potem się dzieliliśmy, co Bóg mówi do ciebie, to był taki nasz sposób, w tamtych czasach się uczyliśmy w ten sposób i za Bogiem, i uczyliśmy się przywództwa. Sami na to wpadliśmy, nikt nas tego nie uczył. Takie sieroty się zebrały. I kiedy zaczęliśmy się dzielić, to akurat ta osoba, która była dla mnie najtrudniejsza, miała najbardziej adekwatne słowa od Boga. I to w moim duchu to bardzo brzmiało z tym, co ona mówi. Ale kiedy patrzyłem na narzędzie, to byłem zdruzgotany. I przez moje myśli przechodziło takie zdanie. Boże, dlaczego ona, a nie ja? Albo ktoś inny z tego grona? I to był... I Bóg dał tą osobę, żeby skonfrontować moje usposobienie, mojego religijnego ducha, który chciałby, żeby ten, który przemawia, wyglądał dostojnie, miał odpowiedni ton głosu i był tym, kogo ja lubię. Tymczasem Bóg posłuży się oślicą, jeżeli potrzeba. I oślica nie jest zbyt piękna i przystojna. Dlatego, że muszę patrzeć to, co jest za zasłoną. Więc Bóg zdzierał takie religijne patrzenie z mojego serca. Mówię to jako przykład tego, że Bóg stawia nas w miejscu czasami, gdzie po prostu żelazo ściera się z żelazem, żelazo oszy się przez żelazo. Albo mamy takie, wiecie, kiedy zbliżamy się do siebie, ja się na przykład zbliżam do Marka, ten obraz dwa dni przemawia, to wydaje się, że jak jestem daleko od Marka i go słucham i z nim rozmawiam, po prostu on jest super facet, przystojny, inteligentny, wie jak przemawiać, nie? Dokładnie zarzuci, tak jak na tym filmie tym, z tymi włosami, blond. I wszystko pięknie wygląda, ale kiedy zbliżam się do niego i na przykład zamieszkamy razem, jesteśmy coraz bliżej, nagle okazuje się, że wychodzą jakby takie kolce z nas. Wiecie, i kiedy my się zbliżamy, zaczynamy się kłuć, dlatego że coś tutaj nie pasuje. Ja zaczynam widzieć jego wady, a on moje wady. On zaczyna widzieć moje słabości, a jego słabości. I teraz co my z tym zrobimy? Czy się zgorszymy i powiemy, tak nie może być? Ja myślałem, że w Kościele jest miłość, a widzę, że tutaj nie ma doskonałości. Idę poszukać innego Kościoła, bo ten jest niedoskonały. Proszę bardzo, idź, tylko pamiętaj, że jeżeli znajdziesz doskonały Kościół i do niego wstąpisz, on już przestanie być doskonały. Idźmy dalej. Więc Filipian 2, 7, 11. Okay. Więc pisze o Jezusie, który wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył, obdarował go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano, na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest miara autorytetu Jezusa Chrystusa. Ale zobaczcie, jeden wers tutaj, który jest bardzo ciekawy, że Jezus, szóstym to jest, wcześniej wers, zanim zacząłem czytać, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. I to coś też mówi o nas, Dla mnie to mówi o tym, czy ja jestem w stanie gotowy zrezygnować ze swoich praw, na przykład z prawa do komfortu w relacjach z ludźmi. Czy będę się upierał zachłannie przy tym, żeby mieć wszystkie przywileje Syna Bożego i być na równi z Bogiem, dlatego że to było powołanie Jezusa Chrystusa, to był jego tożsamość, którą on miał. I on był gotowy to poświęcić ze względu na posłuszeństwo. I co to sprawiło? To spowodowało, że on został wywyższony. I kiedy czytamy, jak był kuszony na pustyni, to jest bardzo podobne do tego, o czym czytamy w liście do Filipian. Tylko inny kontekst, inna sytuacja jest. On nie skorzystał ze sposobności, żeby uczynić cud i zamienić kamień w chleb. Dlatego, że on wiedział, że ma misję do wykonania. I chociaż mógł zrobić to, ale posłuszeństwo Bogu było dla niego ważniejsze niż zrobienie wrażenia na sobie, na ludziach czy na diable. Dlatego, że on widział nagrodę i widział cel, do którego idzie, i widział nas wszystkich. I wiedział, że może nas mieć wszystkich zamiast całego majestatu jego bóstwa i tej wielkości. I dokładnie to jest droga, przez którą my przechodzimy. Marek przeszedł przez taką drogę. I wszyscy ci, którzy chcą wziąć autorytet w tym kraju, muszą przejść przez drogę uniżenia. Czyli każdy z was, który tutaj siedzi. Dlatego, że Bóg bierze wszystkich dzisiaj. I mówi, potrzebuje armii ludzi, którzy będą mieli wpływ na ten kraj. I każdy z was jest liderem. To jest taki czas. Ale droga do autorytetu jest nieprzyjemna. I możemy więcej dawać fragmentów na to. A do czego to prowadzi, że Jezus miał autorytet nad wszystkim? Nad chorobą, nad demonami, nad przyrodą. I wszyscy wiedzieli, że to jest ktoś. I faryzeusze bardzo byli zdenerwowani z tego powodu. I on mówi o sobie, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Ale prawdziwy jego autorytet przez to, że on był posłuszny Ojcu. Nie wiem, jak oni się dogadali, zanim Jezus przyszedł. Ale myślę, że to była propozycja. Synu, czy się zgodzisz? I dokładnie to jest tak samo jest z nami. Czy ty się zgodzisz z Bogiem, żeby przejść ten proces tak, jak przeszedł go Józef, tak, jak przeszedł go Mojżesz, a ostatecznie tak, jak przeszedł go Jezus. I to jest krzyż. To jest naprawdę krzyż. Siebie samego uniżyć. Gdzie tak naprawdę Jezus odkupił nasze nieposłuszeństwo? Pomyślmy o tym. Tak naprawdę stało się to w ogrodzie oliwnym, w ogrodzie Getsemane. Kiedy on tak zmagał się, bo był człowiekiem i naturalny jego człowiek nie chciał zgodzić się na całe to szyderstwo, na całe to poniżenie i ostatecznie na tak haniebną śmierć. Bo ukrzyżowanie w tamtych czasach było najbardziej haniebną śmiercią, jaką człowiek mógł umrzeć. I on walczył, chociaż był Bogiem i nie skorzystał ze sposobności, żeby tego nie było, tylko zgodził się na to. I tam, w ogrodzie Getsemane, zostało odkupione nasze nieposłuszeństwo. I tam spłynęła pierwsza krew. A wiemy o tym, co znaczy krew. Więc ona nie była tylko na krzyżu, ona też była w ogrodzie Getsemane. I ona spłynęła z jego skroni. To mówi o naszym umyśle. Że my mamy poddać nasz umysł pod posłuszeństwo, czyli pod posłuszeństwo jego słowa. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy trwali w słowie i zdobywali umysł Chrystusa. Dlatego ty, kiedy walczysz z buntem i z nieposłuszeństwem Bogu, bo o tym mówimy, chociaż to się wiąże też z relacjami na ziemi, to jest, tego nie oderwiemy od siebie, możesz iść do ogrodu Getsemane i powiedzieć, Panie, klękam przy Tobą, przy tym kamieniu i proszę Cię o łaskę, dlatego że Twoje posłuszeństwo odkupiło moje nieposłuszeństwo, mój bunt. I wtedy przyjmiesz łaskę od Boga, czyli zdolność od Boga, żeby być posłusznym. Dlatego, że nasz naturalny człowiek absolutnie nie chce być posłuszny. Ja mam prawo do komfortu. Ja mam prawo do ciepłego krzesła w kościele. Ja mam prawo, żeby autobus się nie spóźnił. Ja mam prawo do tego, żeby ludzie mnie szanowali. Ja mam prawo do pracy. Ja mam prawo, żeby był bardzo dobry kościół i bardzo dobry pastor. I tak długo będę wędrował po świecie, znajdę dobrego pastora i dobry kościół. to nie na tym polega. Jestem dzisiaj strasznie poważny, a wczoraj tyle żartowaliśmy. O, Panie Boże. Następny taki obraz do tego. Jest wielu ludzi w świecie, zarówno w kościele, jak i w świecie polityki, w świecie biznesu, w edukacji. Jest wielu ludzi, którzy mają pozycję, ale nie mają autorytetu. Można mieć pozycję, ale nie mieć autorytetu. Ale można mieć autorytet, a nie mieć pozycji. Można być człowiekiem w ukryciu, ale mieć wielki autorytet. I nie martw się, że nie stoisz za kazalnicą. Dlatego, że kiedy będziesz posłuszny Bogu, będziesz miał autorytet. Do mojej żony przychodzą młode mężatki czy kobiety. Ona nie lubi przemawiać. Ostatnio byliśmy w Czechach, przemawiała przez 20 minut. Byłem dumny. To było bardzo dobre. Ale ona ma autorytet, który jest w ukryciu. Dlatego, że skąd się on wziął? Z relacji z Bogiem, z posłuszeństwa, często z walki, z mężem nawet, zmagań. Tak to jest. Nie jesteśmy doskonali. I wielu z was, i wiele kobiet siedzących tutaj, i wielu mężczyzn siedzących tutaj, macie autorytet duchowy. Możecie nie mieć pozycji, może nigdy nie będziecie mieć pozycji, ale macie duchowy autorytet. Na czym on polega? Duchowy autorytet polega na tym, że masz wpływ. Wyobraźcie sobie dom rodzinny, albo wyobraźcie sobie kościół i przychodzi ktoś, o kim wiecie, że ma ojcowski autorytet. Co się dzieje? Ja to wiem z domu. Moja żona mi to uświadomiła, bo ja tego nie byłem świadomy. I dziękuję jej za to, że mi to pokazała. Ja dużo podróżuję. Wcześniej podróżowałem jeszcze, może nie tak dużo, ale na dłużej. I on mówi, słuchaj, jak wracasz do domu, to jest różnica między tym, jak jesteś, a ciebie nie ma. Mówi, coś się uwalnia. Ty nic nie musisz mówić. Ty nic nie musisz robić. Wystarczy, że jesteś. I dokładnie tak jest z ojcami. Wystarczy, że ojciec jest, dlatego że namaszczenie ojcostwa, które jest na nim, uwalnia coś, co powoduje, że ludzie czują się bezpiecznie, że się czują kochani, że czują się akceptowani. Dlatego tak bardzo potrzebujemy ojców. Dlatego, że oni noszą bardzo specjalne namaszczenie. I Bóg do tego nas prowadzi. Ale są też ludzie, którzy zdobywają autorytet w ukryciu i Bóg postawi ich i mają wtedy pozycję. Albo w kościele, albo w państwie, albo w różnych dziedzinach życia narodu. I to wtedy jest niezwykłe. Dlatego, że takiemu autorytetowi jesteś gotowy się poddać. Prawdziwy autorytet, który jest autorytetem według ojcowskiego serca, to jest autorytet, który nigdy nie będzie chciał ciebie zniszczyć. To jest autorytet, który nigdy nie pozwoli na anarchię, ale też nigdy nie pozwoli sobie na dyktaturę. I w historii świata jest wystarczająco dużo przykładów naszej najnowszej historii, Hitler czy Stalin. To były autorytety, to byli ludzie, którzy mieli pozycję, ale nie mieli autorytetu ojcowskiego. I oni byli dyktatorami i niszczyli ludzi. Sprawowali władzę przez to, że próbowali niszczyć ludzi. Ale w tej chwili na przykład wiele krajów w Europie Zachodniej, szczególnie z krajami tak liberalnymi, że wprowadza to anarchię do życia ludzi. Dlatego, że wszystko wolno. Jest tolerancja. Mój postulat jest taki. Słowo tolerancja należy wykreślić ze słownika ludzi cywilizowanych. Ono mi się nie podoba. Tym, zamiast tego słowa bardzo bym prosił, żeby wpisać słowo szacunek. To jest słowo o wiele lepsze. Efezjan 5, rozdział 23-27. To jest fragment w Biblii, którego kiedyś nie lubiłem, a teraz go kocham. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak w Panu. Teraz faceci mówią, yeah. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umywał Kościół, wydał zań samego siebie. Faceci mówią, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić kościół chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, sam samego siebie miłuje. To ma bardzo dużego wspólnego, to ma dużo wspólnego z autorytetem. Dlatego, że kiedy kochasz, masz autorytet. Ale to się wiąże z poddaniem. To się wiąże z relacją z Bogiem. I to jest bardzo dobry obraz tych, którzy mają pozycję i mają autorytet. Jeżeli mąż chce mieć autorytet u swojej żony, to tutaj ma bardzo dobrą instrukcję. Kochaj ją tak, jak Chrystus ukochał Kościół. Bądź gotowy oddać za nią swoje życie. Służ jej tak, jak Kościół, tak jak Chrystus służy Kościołowi. Obmywaj jej nogi tak, jak Kościół, tak jak Jezus obmył nogi apostołom. Bądź dla niej tak, jak Chrystus jest dla Kościoła. I możesz powiedzieć, to jest niemożliwe. To jest możliwe. I Bóg daje nam łaskę, żeby tak było. Ja nie jestem doskonałym mężem. Ja 29 lat uczę się i popełniam błędy, ale ja przyjmuję to słowo. Dlatego, że ja nie chcę, żeby ona była niewolnicą. Tylko chcę, żeby pokochała mnie dlatego, że ja jej służę jak Chrystus Kościołowi. Mnie się bardzo ten fragment teraz podoba. I z tego płynie mój autorytet. Ja jestem poddany Chrystusowi jako głowa mojego domu. I wierzcie mi, panowie, jeżeli nasze żony zobaczą, że my mamy w sobie gotowość, żeby być tak jak Chrystus dla nas, żeby nas tak kochać jak Chrystus, one z radością się nam poddadzą. Tak jak z radością poddają się Chrystusowi. Dlatego, że kobiety mają w sobie więcej zdolności, żeby się poddać. I ja nie zgadzam się z takim obrazem kobiety, która jest silna i dominuje w tym kraju. Kobiety mają swoją rolę do odegrania, żeby to zmienić, ale my, mężczyźni, musimy zająć swoją pozycję i nie możemy się usprawiedliwiać i być pasywni. Kobiety są za silne i my nie jesteśmy w stanie. Jesteś w stanie, ale musisz odwrócić swój wzrok od silnej kobiety i musisz swoje oczy zwrócić na Pana. I wtedy Pan da ci zdolność, że będziesz ją kochał tak jak Chrystus Kościół. I to pozwoli jej zająć właściwe miejsce. Ale to jest tak tylko na marginesie mojego nauczania. Ojcostwo to jest Boża wizja sprawowania autorytetu. I to się dzieje w Kościele, już o tym mówiłem. Możemy podać przykłady, na przykład Dawida, Możemy podać przykład Dawida i Saula. Saul został napomniany przez proroka i zostało mu zabrane sprawowanie władzy, ale jeszcze żył, więc pozycja mu została, autorytet został mu zabrany. I Dawid został namaszczony na następcę po nim, na króla w Izraelu. I jakie było usposobienie Dawida? Zanim został królem, szanował autorytet Saula i był mu poddany. Miał okazję go nawet zabić. Dzisiaj, kiedy patrzysz na świat polityki, gdyby ktoś miał okazję kogoś zabić, mówię o śmierci politycznej, większość zrobiła to bez wahania. Dawid miał zupełnie inne usposobienie i czekał na Boże wywyższenie. Kiedy będziesz czekał na Boże wywyższenie, młody człowieku, do którego prorokowałem i większość młodych ludzi tutaj, doczekasz się tego, ale wtedy nie ty siebie wywyższysz, ani ludzie ciebie wywyższą. Ale Bóg ciebie wywyższy, dlatego że Bóg wie, kiedy na to przyjdzie czas. I to mówię do wszystkich powstańców warszawskich. Naprawdę Bóg w swoim czasie was użyje. I będzie to wywyższenie, które przyjdzie z nieba i będzie przez posłuszeństwo. To, co jest, jeszcze raz punkty, co jest ważne w tym, żeby brać autorytet. Wzrastasz w miłości, w posłuszeństwie, w miłości, w prawości, w dojrzałości, którą możemy w ten sposób określić. Prawdziwa dojrzałość jest gotowa powiedzieć, nie miałem racji. Prawdziwa dojrzałość jest gotowa przyjąć korektę czy napomnienie od najmniejszego na tej sali. W naszych oczach najmniejszego. I to jest prawdziwa dojrzałość. I potrzebujemy to rozumieć. To dotyczy wszystkich relacji na każdym poziomie. Prawdziwa dojrzałość to znaczy, że jestem zdolny przezwyciężyć zazdrość. Znowu do powstańców warszawskich. Jednych z większych zagrożeń, które są w zespołach uwielbienia i też w kościele, jednym z takich broni diabła jest zazdrość. Nie podoba mi się to, że on tak gra. Czuję zgrzyt, że on tak gra. Czy naprawdę? Czy widzisz namaszczenie na nim i zazdrościsz? Naprawdę nie mówię o czymś, co jest z księżyca, ale wiem, że macie zdolność się z tym rozprawić ze względu na Pana i ze względu na wasze powołanie i na to, że sprowadzicie królestwo do Warszawy i Bóg użyje was w uwielbieniu. Ale musimy z tymi rzeczami się rozprawić wszyscy. Do czego to prowadzi? Do wzięcia ojcowskiego autorytetu, który polega na tym, że ja bym chciał, ja tego pragnę całym moim sercem, żeby moje dzieci wzięły podwójną porcję tego, co ja mam. Jeżeli jestem pastorem w kościele, to ja bym chciał, żeby ludzie w moim kościele nie mieli 100-osobowego kościoła, tylko żeby mieli 1000-osobowe kościoły. Ja bym chciał, żeby oni osiągnęli sukces, żeby nie prorokowali tak, jak ja prorokuję, ale żeby prorokowali w ten sposób, że ludzie będą wzbudzani z martwych. Ja bym tego chciał. Jeżeli tego pragniesz w swoim sercu, masz ojcowskie serce Boga. Dlatego, że Bóg dokładnie tak patrzy na nas. Mówi, ja bym chciał, żeby oni odnieśli sukces. Ja widzę w nich potencjał. Ja widzę dzisiaj, że ty jesteś młody, że jesteś niedojrzała, ale widzę ciebie w miejscu twojego przeznaczenia. I to jest moja wiara w ciebie. Wiecie, że Bóg wierzy w ludzi? I to jest ojcowskie serce, że On wierzy w ciebie. On wierzy w to, że ty kiedy będziesz kiedyś tak śpiewać, że twój głos będzie słyszalny po wszystkich radiostacjach i telewizjach całego świata. On w to wierzy. I mówi, ona jest w stanie to zrobić. Ja bym chciał, żeby ona to zrobiła. I co, jaka będzie wtedy moja postawa? Ja będę dumny. Ja będę dumny, że moje dzieci tak błyszczą. Ja będę dumny z mojego kościoła. Chcę go pokazać całemu światu. Zobaczcie, jak piękna jest moja oblubienica. I dokładnie Bóg tak patrzy na każdego z nas. To jest jego ojcowskie serce. Na tym polega autorytet ojca, który on chce dać nam. On daje go Markowi. Że on będzie dumny, że inne kościoły odnoszą sukces w Warszawie. I powie, dlatego że ich sukces jest moim sukcesem. Dlatego że Boże Królestwo przychodzi. I wszystko jedno, gdzie to będzie. Ale ważne jest to, żeby nasz kraj był zmieniony. Jeżeli jakiś kościół odnosi sukces, to jest to moim sukcesem. Jeżeli jakiś zespół uwielbienia napisał pieśń, która jest pieśnią narodową, albo ktoś napisał nowy hymn Polski, bo to się stanie kiedyś. Mówię to jako proroctwo. Hymn Polski będzie zmieniony. Jeżeli ktoś to zrobi, ja wczoraj o tym myślałem, mówię, Boże, powołaj kogoś, żeby to zrobił. Ja jestem gotowy go napisać, ale nie mam słów. Wiem, że to nie jest ten czas, ale wiem, że on się musi zmienić, że jest coś nowego w historii, co się wydarzy, co spowoduje, że będzie to tak głębokie i tak przełomowe, że nasz hymn się zmieni. Więc ktokolwiek napisze ten hymn, chwała Bogu, że ktoś napisał. I to jest ojcowskie serce Boga. I wtedy ludzie przyjdą do Marka i powiedzą, chcemy ciebie słuchać, chcemy się uczyć od ciebie. I on powie, ludzie, nie przychodźcie, ja nie mam miejsca, mamy za małą salę. Ludzie z ulicy będą przychodzić, dlatego że stworzenie rozpozna synów Bożych, bo z tęsknotą oczekiwało na takich ludzi, którzy nie szukają siebie, są gotowi oświęcić swój dar po to, żeby inni czuli się lepiej, żeby doszli do miejsca swojego przeznaczenia, żeby wypełnili powołanie. To jest autorytet, który Bóg ma dla Kościoła. Politycy tego nie wezmą bez Kościoła, dlatego że Kościół jest kluczem do tego narodu. I Bóg nam daje autorytet, który jest z nieba i możemy wolności udzielić. Komu Bóg nam, do kogo Bóg nam otworzy drzwi? A Bóg nam otworzy drzwi, dlatego że w Polsce dzieje się bardzo ciekawa rzecz. Nigdzie w Europie to się nie dzieje, że mają miejsce dwojakiego rodzaju poruszenie. Ono jest w dole, w kościele i ono jest w świecie politycznym. I to jest fenomen. Myślę, że w najbliższych latach będziemy tego więcej widzieć. Większość z was. Więc kiedy ten proces przejdziemy, możemy to znowu powiedzieć to, co ja wczoraj mówiłem, że mamy charakter, to znaczy mamy usposobienie ojca, ojcowskie serce. I co się wtedy dzieje? To, co mówiłem o Marku, co się może stać? Że mamy przychylność. to oznacza, że mamy względy. I to są dwojakiego rodzaju względy. To są względy i przychylność u ludzi. I to są względy czy przychylność u Boga. Kiedy te dwie rzeczy się ze sobą spotkają, my wiemy, że doszliśmy do właściwego miejsca przywództwa. Każdy z nas, bo to nie dotyczy tylko pastorów. I kiedy czytasz o Jezusie, że On wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, to jest dokładnie to. I to jest dokładnie droga, którą Bóg nas chce przeprowadzić. Bez względu na to, gdzie dzisiaj jesteś, czy jesteś mężczyzną, czy kobietą, czy jesteś zraniony, odrzucony, czy jesteś w trudnym miejscu, czy przechodzisz przez czas miażdżenia przez Boga, czy przechodzisz przez ciemną dolinę, czy jesteś wysoko i wiesz, że wszystko idzie tak, jak trzeba. Nie ma znaczenia, dlatego że Bóg z tymi, którzy Go miłują, którzy się z Nim zgadzają, którzy chcą, żeby On był pierwszy w ich życiu, współpracuje we wszystkim dla ich dobra. We wszystkim. Ja to mówię do siebie samego. We wszystkim. Dlatego, że kiedy przychodzi trudny czas i wydaje się, jakby niebo było z kamienia, a jakbym ja stał przed murem, mówię, czy to jest Bóg? A Bóg mówi, we wszystkim ja współpracuję. I to, co wróg twój zamierzył na złe, ja obrócę na dobre. Ja wyprostuję każdą ścieżkę, nawet jeżeli zboczysz. Więc nie bój się, zostaw lęk i biegnij ze swoim Bogiem do miejsca wpływu i autorytetu. Wiem, że Bóg chce to odbudować w Polsce. Wiem o tym, że Bóg chce to dać w taki sposób, że będziemy zadziwieni i że narody będą zadziwione. Jesteśmy w takim miejscu dla Polski i mieszkacie w Warszawie, mieszkacie w bardzo strategicznym miejscu. Tu jest ustawiona duchowa brama do tego kraju. Nie tylko tutaj, ale to jest jedna z głównych bram. I jako Kościół jesteście kluczem dla tego miasta. I nie mówcie o sobie, że jesteście jeszcze niedojrzali. Nie mówcie, że jestem za młody. Poczytaj sobie Jeremiasza, pierwszy rozdział. Kiedy Bóg mówi, nie mów, że jesteś za młody. I potem cała ta, to co Bóg mu mówi. Dam ci słowo, poślę cię, będziesz mówił, będziesz wyrywał i burzył, sadził i coś tam. Możecie sobie to poczytać. I to jest powołanie waszego kościoła. Jest to proroczy kościół. Macie naprawdę prorocze namaszczenie i prorocze powołanie. Ale nie tak jak Gorzów. Nie tak jak Wieczerni w Kielcach. Ale macie coś specjalnego tutaj. Ja się modlę, żeby to rosło, dlatego że to jest Boży zasiew. Jest to ziarno, które Bóg zasiał w tym kościele. I bardzo cię cieszę, że mogę tutaj być. To jest naprawdę niezwykłe, że byliśmy tu 2 tygodnie temu i jesteśmy z powrotem. I mieliśmy bardzo dobre spotkanie wczoraj z Markiem. I czuję się bardzo tym pobłogosławiony i moja żona. Dlatego, że mogliśmy sobie mówić serce do serca. I to było bardzo dobre. I to nas bardzo błogosławi. I cieszymy się, że tutaj mogliśmy z wami być. I to jest droga do autorytetu. O tym dzisiaj usiłowałem mówić. Czy jesteś gotowy zgodzić się z Bogiem niż z tym, co widzisz w lustrze? Czy jesteś gotowy, żeby Bóg postawił przed tobą lustro jego słowa i zgodzić się z tym, co na lustrze słowa jest wypisane o tobie? Żeby wejść, niektórzy z was już są, ale żeby może wejść z nową świadomością tego, co Bóg ma, z nowym objawieniem, na drogę kroczenia do miejsca, kiedy zdobędziesz przychylność względy u ludzi i względy u Boga. I będziesz miał potężny wpływ na wielu ludzi. W Warszawie ile ludzi mieszka? Nie wiem. Około 2 milionów. Kościołów jest? Do 30. O 2700 za mało. 2770. 3000 kościołów byłoby w porządku na takie miasto. Tu nie chodzi o wielkie kościoły. Dlatego, że Kościół może mieć 20 ludzi i może mieć wpływ na cały kraj. Tu nie chodzi o wielkość. Tu chodzi o duchowy autorytet, czyli o ojcowskie serce Boga, które będzie miało wpływ. I Bóg szuka takich ludzi po całym kraju. Dlatego ja rzucam wam wyzwanie i siebie samemu też. Dlatego, że to kosztuje, ale wszystko, co kosztuje, jest bardzo wartościowe. Im więcej kosztuje, tym bardziej jest wartościowe. Justyna jest jedną z takich osób, ona nie jest z naszego kościoła, ale ona zapłaciła wielką cenę w swoim życiu. Ale to, co do niej przychodzi, jest jak wielka świecąca perła. Wczoraj trochę się modliliśmy z nią i mówiliśmy. Ale takich osób jest o wiele więcej, ja po prostu was nie znam. To samo jest z Markiem. Dlatego, że on przez podobne rzeczy przechodzi. Ale dlatego, że Bóg go chce wywyższyć. To na tym polega. Im większa jest dolina, w którą wchodzisz, tym większa jest góra, na którą wejdziesz. Im większa jest ciemność, przez którą przechodzisz, tym większe jest światło, które przychodzi do twojego życia. Takie są drogi Pana. Ja je nie zawsze lubię, ale chcę je przyjąć i uszanować. Dlatego, że to Bóg jest Bogiem, a nie ja. I On decyduje. Jeżeli zgodzisz się ze mną w modlitwie, chciałbym wypowiedzieć modlitwę za was wszystkich. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty objawiasz nam swoje drogi. I dziękujemy Ci, że powołujesz nas do miejsca wpływu i autorytetu. Żebyśmy mieli taki wpływ, jak kiedyś Adam miał z Ewą. Dlatego, że chcesz odnowić tę ziemię. Dlatego, że kochasz Polskę. Dlatego, że kochasz Warszawę. Dlatego, że ustanowiłeś Twój Kościół, aby różnorakie moce i zwierzchności mogły poznać wielką Twoją mądrość w Kościele. Panie, wołam o to, żebyś pomógł mi. I przyjmuję Twoją łaskę, przyjmuję Twoją zdolność, żeby zgodzić się z Tobą i żeby przejść przez każdy proces, przez który mnie przeprowadzasz. Żeby dojść do takiego miejsca duchowego autorytetu, który będzie według Twojego ojcowskiego serca. Panie, jeszcze raz powierzam się Tobie i oddaję Ci całe moje powołanie. Każde słowo prorocze, które było do mnie wypowiedziane. Każde słowo, które mówiłeś do mnie, kiedy modliłem się w ukryciu. Każde pragnienie serca, które przyszło od Ciebie, a które dotyczy przeznaczenia, które mam w Tobie. Panie, zgadzam się na to, żebyś poszerzył mój namiot. Żeby paliki mojego namiotu były szerzej wbite. Żebyś poszerzył moje serce poza moją rodzinę, czy poza mój Kościół. I dziękuję Ci, że Ty odkupiłeś moje nieposłuszeństwo. I zgadzam się być posłuszny Tobie w ogrodzie Getsemane. I dziękuję Ci za to, że mogę mieć zdolność być posłusznym wbrew sobie samemu, po to, żeby wziąć nagrodę i żebyś Ty był wywyższony, dlatego, że jesteś naszym kochanym tatą, a Twoje królestwo przychodzi do tego kraju. Bardzo Ci za to dziękujemy i błogosławimy Twoje święte imię. Amen. Bardzo Wam dziękuję za przywilej, że mogliśmy Wam służyć wczoraj i dzisiaj. To było bardzo, bardzo, bardzo dobre doświadczenie. Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu razem z moją żoną i myślę, że to jest Liliana z Anią. Coś mi się dzisiaj te imiona.